Witam Państwa, Lech Pilarski. Zbliża się 103. rocznica proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Stało się to 25 marca 1918 roku. Nie udało się jednak zbudować demokratycznej państwowości. Dlaczego? Między innymi o tym rozmawiam dzisiaj z historykiem, profesorem Eugeniuszem Mironowiczem z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak doszło do proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej w marcu 1918 roku, bo starania już były czynione znacznie wcześniej, a można by powiedzieć, że tak organizacyjnie kwestie związane z niepodległością, z samostanowieniem Białorusi, to przełom XIX i XX wieku.
Istotnie taki pierwszy program to chyba pojawił się jakieś niepodległej Białorusi w 1886 roku, taka koncepcja. Tylko, że ta niepodległa Białoruś miała być częścią Rosji, demokratycznej Wielkiej Rosji, w składzie której miały być między innymi takie państwa jak Polska, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Armenia. No, Białoruś miała być jednym z takich państw, ale oczywiście z bardzo ambitnymi planami terytorialnymi, ze stolicą w Wilnie, z własnym sejmem, z własnym ustawodawstwem, językiem narodowym, białoruskim oczywiście. No, coś w rodzaju dzisiejszej Unii Europejskiej, tylko że pod nazwą Rosji. Tak to sobie wyobrażali socjaliści białoruscy, publikując taki program w czasopiśmie organizacji Narodna Wola, HOMAN. Koncepcja taka była chyba do I wojny światowej dominującą w białoruskiej myśli politycznej. Nie przewidywano po prostu upadku Imperium Rosyjskiego, gdyż ono było zbyt mocno osadzone w świadomości narodowej. W zasadzie oprócz Polaków nikt nie kwestionował tego Imperium Rosyjskiego, żaden z narodów, takich liczących się narodów, Ukraińcy, Finowie, czy nawet z Nadbałtyku, nie planowali wychodzenia z Rosji. No i pierwsza wojna światowa jakby zmieniła wiele w tej dziedzinie. Co towarzyszyło pierwszej wojnie światowej, to jest taki ekspansja ideologii nacjonalistycznej, która ogarnęła wszystkie narody. Ona była obecna w Europie Zachodniej, ale z powodzeniem także została zaadaptowana przez nurty polityczne w Europie Wschodniej. No, wraz z wojskiem wielonarodowej Rosji, no, przenosiła się z grup do grup. Ale także na obszarach, które zajęte zostały przez Niemcy, okupanci, nowi okupanci mieli własną koncepcję, wstydną koncepcję Mitteleuropy, Europy, stąd też podkreślenie odrębności narodów nierosyjskich od Rosjan było jednym z priorytetów polityki niemieckiej.
I z jednej strony okazało się, że kolos jest na glinianych nogach i wtedy no, do głosu zaczęły dochodzić te organizacje, które akcentowały samodzielność państwową, samodzielność organizacyjną, wyłączenie się tego wielkiego imperium rosyjskiego, ale z drugiej strony rozgrywana była także karta niemiecka, która nie chciała do końca osłabić Rosję tak, żeby padła na kolana, ale jednocześnie osłabić na tyle, żeby nie była groźna w przyszłości.
Ten plan niemiecki przewidywał, że w granicach tej strefy wpływów niemieckich będzie co najmniej Polska. No, Polska jako kraj buforowy. Dalej przewidywano, że będzie jakaś Litwa obejmująca no mniej więcej tak północną część Białorusi, no i Ukraina obejmująca południową część Białorusi. Dalej Kaukaz, taki najbardziej ambitny plan, ale plan minimum to przynajmniej przewidywał, że Polska będzie. Stąd też w przypadku Polski ten akt 5 listopada, który w zasadzie był początkiem budowania państwowości Polski. To jest 16 rok, listopad 16 roku. Stworzono wówczas administrację polską za przyzwoleniem władz niemieckich. No oczywiście wszystkie te twory miały być jakby czymś w rodzaju protektoratów niemieckich. Być może nazywały się niepodległymi państwami, taki oficjalny status, ale w rzeczywistości to byłyby po prostu strefy wpływów niemieckich. Zresztą pod wpływem tej ideologii Mitteleuropy także Rosja zmieniła swoje postrzeganie Europy Środkowej. Przynajmniej od początku XVI roku Rosja też przewidywała istnienie buforów w postaci państwa polskiego i państwa czeskiego. które podobnie jak Niemcy, Rosja, Petersburgu widziano jako buforowe takie państwa. No, oczywiście oficjalnie funkcjonujące jako niepodległe. Natomiast jeżeli chodzi o te obszary, gdzie znajdowała się Białoruś, to Niemcy nie mieli żadnego planu dla Białorusi, mieli plan dla Litwy, ale tak pojmowany dosyć szeroko, z północną Białorusią, nawet Łotwą, częścią Łotwy przynajmniej. No i oczywiście Ukraina miała, w początku była w planach Mitter Europy. Natomiast Niemcy nie przeszkadzali rozwojowi ruchu białoruskiego, kiedy zajęli te terytoria latem 1915 roku. Wprost przeciwnie, wydawali paszporty, gdzie wpisywano narodowość dla Białorusinów jako zachodnich Rusinów. No, termin już był ugruntowany w tym czasie. Tym samym w jakiś sposób też pozostawiano sprawę otwartą. Ale ze sprawą Niemiec tam niewiele się dokonano, chociaż Niemcy, powtarzam raz jeszcze, sprzyjali rozwojowi ruchów narodowych. Problem natomiast był taki, na obszarach zajętych przez Niemcy, że tam prawie nie było Białorusinów. Pozostali Żydzi, katolicy, no część tych katolików, niewielka część, tożsamiała się w jakiś sposób z białoruskim ruchem narodowym, zwłaszcza tam, gdzie byli księża sympatyzujący ruchowi białoruskiemu, też tożsamiający się z narodowością białoruską. Ale większość Białorusinów to prawosławni, którzy pod tym agitacją władz rosyjskich latem 1915 roku uciekli na wschód. Około 2 milionów ludzi przecież uciekło z tych gubernii zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego. To słynne bieżeństwo. Ich po prostu nie było, kiedy trwała tutaj okupacja niemiecka. Dlatego też ten ruch białoruski był po prostu niezauważalny, tak, dlatego że ludności tak nie było białoruskiej.
Czyli sugeruje pan profesor, że gdyby nie było bieżeństwa, to ziarno suwerenności białoruskiej dałoby obfitszy plon.
To z pewnością. Ten wpływ czynnika niemieckiego, tak jak wspierającego, był widoczny w Wilnie na przykład, gdzie te organizacje białoruskie dosyć były aktywnie prowadziły tam działalność. W 1916 roku nawet ogłoszono taką deklarację niepodległości Wielkiego Księstwa Litewskiego, którą podpisali przedstawiciele różnych środowisk, 4 środowisk w zasadzie. Żydowskie, partie białoruskie, polskie oraz litewskie. Opublikowano także w 4 językach tą deklarację. Tylko że w miarę upływu czasu idea tego Wielkiego Księstwa Litewskiego jako takiej federacji narodów zaczęła znikać, gdyż Polacy w 17 roku zdecydowanie stawiali na niepodległość, Litwini także. Zwolennikami tej federacji pod nazwą Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostawali wyłącznie Białorusini i Żydzi. No, w tym także najbardziej znany z działaczy wileńskich tego okresu Anton Łuckiewicz. Ale wszystko, co zmieniło historię tego okresu, historię Białorusi tego okresu, no to było po prostu przeobrażenia, które miały miejsce w Rosji. W lutym upadło Imperium Car Romanowych. Rodziła się nowa rzeczywistość pod bardzo atrakcyjnymi hasłami demokratyzacji, tam równości itd., itd. No w związku z tym w kwietniu, 2 miesiące po wydarzeniach tych w Rosji, zmieniających tą rosyjską rzeczywistość, w kwietniu w Mińsku zebrał się taki konwent białoruskich organizacji, tam nazwano to nawet pierwszym kongresem czy pierwszym zjazdem białoruskich organizacji. Dominowali oczywiście socjaldemokraci, socjaliści różnych innych odłamów. No i tam postanowiono po prostu zwrócić się oficjalnie do nowego już demokratycznego rządu rosyjskiego, którym kierował książę Lwow, z taką prośbą o nadanie autonomii politycznej dla Białorusi. Na czele tej delegacji wytypowano jako przewodniczącego ziemianina Romana Skirmunta, człowiek, który zasiadał w Dumie Rosyjskiej, w parlamencie rosyjskim, znał tych przywódców państwa rosyjskiego, którzy przejęli ster rządu. I taka delegacja złożona właśnie z kilkunastu przedstawicieli organizacji białoruskich udała się do Petersburga. No ale tam odpowiedziano, jacy Białorusini. Białoruś to jest część Rosji. Stało się jasne, że z tym rządem w Rosji nie ma o czym rozmawiać, gdyż ten rząd demokratyczny po prostu nie uznaje czegoś takiego jak Białorusini. No, zresztą podobne były tendencje także wśród Ukraińców, którzy próbowali uzyskania podobnych zasadach autonomii politycznej. Odpowiedź też była podobna. No, w każdym bądź razie z perspektywy Petersburga Białorusini czy Ukraińcy stanowili czymś w rodzaju elementu etnograficznego, jakiegoś odłamu etnograficznego, oczywiście rosyjskiego, jakiejś podmiotowości politycznej, a tym bardziej nadaniu statusu autonomii politycznej być nie mogło. Stąd też następuje taki szereg destrukcyjnych zjawisk ruchu białoruskich, kłótni wszystkich ze wszystkimi o to, czy właściwie wybrano adresata w Rosji. No w Rosji była ta silna opozycja już tam socjalistycznych partii, a najgłośniej propagandę uprawiali już latem 17 roku bolszewicy, którzy dostali ogromne dotacje od rządu niemieckiego, ogromne dotacje na propagandę właśnie. No i ten głos bolszewików został usłyszany. Socjaliści białoruscy przekonywali, że postawiliśmy na niewłaściwych Rosjan. No, trzeba po prostu wiązać się z tymi, którzy mówią o prawie narodów do samostanowienia. Takie hasła właśnie głosili bolszewicy. Stąd też znów to spojrzenie na Rosję, centrum życia politycznego, które znajdowało się w Rosji, i próba uzyskania z tamtej strony jakichś obietnic. No i wreszcie się stało. Ci już dobrzy Rosjanie, czyli bolszewicy, zdobyli władzę. Stąd też pojawiła się nowa nadzieja, że tym razem może się udać. Zwrócono się do rządu bolszewickiego o zgodę właśnie na zwołanie takiego Kongresu Ogólnonarodowego Białoruskiego. Stało się to w grudniu 1917 roku. Osobiście zgodę na taki kongres wydał komisarz do spraw narodowych Józef Stalin, który w zasadzie zaakceptował propozycję, która przyszła z Mińska. No i zebrało się w Mińsku kilkanaście partii, kilkadziesiąt organizacji o różnym charakterze, tam oświatowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, przedstawiciele samorządów od Białostoczyzny aż po Smoleńsk. No faktycznie 1800 prawie osób uczestniczyło w tym kongresie. No i co ten kongres przyjął? Jakie pierwsze postanowienia? Pierwsze postanowienie mówiło o tym, że powinien powstać ośrodek władzy dla zachowania łączności politycznej z nową demokratyczną Rosją. I ten ośrodek, ten rząd, to centrum władzy powinno mieć nazwę w postaci Komitetu Rady Narodowych Chłopskich, Żołnierskich i Robotniczych. To trochę różniło się brzmieniem nawet od tej struktury rządów bolszewickich. Na pierwszym miejscu było robotnicze, żołnierskie, a później chłopskie. W tej terminologii białoruskiej powoływano struktury władzy sowieckiej, akcentując przede wszystkim chłopski charakter republiki. No i w tym czasie także w Mińsku stacjonował garnizon wojsk rosyjskich, którymi kierowali bolszewicy. No, kongres trwał, ale kongres tworzył białoruskie struktury władzy sowieckiej, nie podporządkowujące się bezpośrednio tym strukturom władzy sowieckiej, którymi kierowali bolszewicy. No, struktury narodowej władzy sowieckiej. No, to było zbyt dużo już dla kierujących strukturami partii bolszewickiej.
No i wzięli, rozpędzili.
No i po prostu sprowadzili wojsko, rozpędzili. Zanim rozpędzili, to jeszcze ten kongres zdołał powołać radę. Kilkudziesięcioosobową radę, która zgodnie z przyjętą nomenklaturą polityczną miała pełne podstawy legitymizacyjne. Występowała przecież ta rada w imieniu całego przedstawicielstwa aktywnego politycznego białoruskiego.
Taki quasi rząd, można by powiedzieć, tak powstał. Jest. Wszystko zmieniło się z chwilą, kiedy zawarto pokój brzeski. Tam zbudowano nową sytuację polityczną i także militarną i w związku z tym pewne procesy musiały ulec przyspieszeniu.
Pokój brzeski miał ogromny wpływ, ale najbardziej przekonujące było to zachowanie bolszewików, rozpędzenie tego kongresu. Bo w zasadzie stało się jasne dla wszystkich działaczy białoruskich, no, większość z nich była zorientowana na Rosję. Większość chciała być w Rosji, tylko zyskać autonomię polityczną w obrębie Rosji. No, stało się jasne, że żadna Rosja, ani ta zwana demokratyczna, ani ta bolszewicka, nie akceptuje odrębności białoruskiej. Nie ma z kim w Rosji rozmawiać. I pojawiła się właśnie ta kwestia traktatu brzeskiego, niemiecko-bolszewickiego. Bo w tym traktacie też było stwierdzone, że Rosja będzie płacić reparacje. Jeżeli Białoruś była potraktowana jako część Rosji, a tak to było widziane, to znaczy, że te reparacje będą ściągane także z obszaru Białorusi. Kiedy ta treść tych dokumentów została ujawniona, no stało się jasne, trzeba coś zrobić, żeby Niemcy traktowali Białoruś jako coś odrębnego niż Rosja. Stąd też w bardzo szybkim tempie podejmowano kolejne decyzje, osobie następujące od końca lutego aż do 25 marca 2018 roku. No wydano takie trzy granaty. Tam nazywa się często konstytucje, które mówiły o tym, że powstaje niepodległe państwo białoruskie, niepodległe już tym podkreśleniem, że nie ma żadnego związku z Rosją. Następnie, że to państwo ma swoje struktury polityczne. Tam opisany był ten ustrój, że do czasu wyboru nowego jakiegoś sejmu, to no, będą sprawować władzę przedstawiciele tych struktur wyłonionych przez kongres. Więc w dalszym ciągu, jakby kongres miał podstawy legitymizmu, tak to przyjmowano. Trzeba jeszcze jedną rzecz zauważyć, że wcześniej takie deklaracje o niepodległości były ogłoszone na Litwie, jeszcze trochę wcześniej, no, miesiąc wcześniej w Kijowie ogłoszono powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na Kaukazie także podobne ruchy miały miejsce. To wszystko w obrębie obszaru określonego granicami Imperium Romanowe. No, przykład był dosyć istotny, ten, który pochodził z zewnątrz. No, okazuje się, że także i ten fakt nie jest bez znaczenia, że najbardziej aktywni byli oficerowie, którzy przeszli przez armię rosyjską. Oficerowie, którzy służąc w wojsku rosyjskim, spotykali się po prostu z oficerami innych narodowości. I te opinie, które zostały wyniesione z wojska, no to po prostu miały niebagatelne znaczenie. Należy tu podkreślić jakby jeszcze raz może, że to środowisko wojskowe, środowisko nauczycieli, zatrudnionych na różnych etapach, czy to w szkolnictwie niemieckim, czy to w szkolnictwie rosyjskim wcześniej, no to było tym motorem tych idei niepodległościowych. No i oczywiście ci ludzie, którzy wyszli z tego środowiska wileńskiego, którzy wokół tej myśli politycznej o Białorusi no, funkcjonowali już od początku stulecia.
No i mamy ten 25 marca, godziny poranne, kiedy to proklamowano powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej, ale szybko się ta idea rozwiała, po prostu nikt jej nie poparł z zewnątrz, bo z reguły te powstające państwa w 1918 roku i później szukały poparcia zewnętrznego. Tutaj okazało się, że nikt nie jest zainteresowany powstaniem Białorusi. W pana opinii, dlaczego idea Białoruskiej Republiki Ludowej upadła?
No, po pierwsze, Niemcy nie przewidywali w swoich planach odnośnie Europy Wschodniej takiego państwa. Mimo, że tam chyba drugi rząd wysłał do cesarza Wilhelma taką propozycję zawarcia jakiegoś sojuszu, no, taka deklaracja lojalności, to żadnej reakcji. Niemcy nie byli przygotowani do tego. Wprawdzie potraktowali ten rząd Białoruskiej Republiki Ludowej jako przedstawicielstwo miejscowej ludności. Pozwolili na prowadzenie działalności gospodarczej i kulturalnej, ale w żadnym wypadku nie pozwolili na tworzenie sił zbrojnych, sił policyjnych. No,
struktur państwowych.
Bez tego nie sposób było tego państwa utrzymać. Następnie widzę taką bardzo poważną wadę. To jest to, że tą Białoruską Republiką Ludową tworzyli, budowali ludzie, którzy mieli po 20 parę lat, 30 parę lat. Tam wśród tych działaczy nie widać ludzi, którzy mieliby więcej niż 40 lat. Więc oni składali w bardzo szybkim tempie różnego rodzaju dokumenty do konferencji. Kończyła się wojna tam, prawda? Zbierała się w Paryżu. No i pisano coś tam o Białej Rusi, nie za szczególnie dbając o przekład tego. W języku angielskim czy francuskim, kiedy to odczytywano, to zawsze kojarzono z jakąś opozycją rosyjską. Jakaś tam Biała Ruś walczy z Czerwoną Rusią, no i w związku z tym wiadomo było, o co chodzi. Zanim zorientowano się tak naprawdę, że tu chodzi o po prostu państwo jakieś narodowe, które mamy, no to sporo czasu upłynęło. Druga rzecz dosyć istotna, że na przykład Litwini, którzy mieli poparcie Niemiec przez dosyć długi okres czasu, mimo że Niemcy przegrali wojnę, to w dalszym ciągu pomoc ze strony Niemiec była dosyć istotna, a przynajmniej na etapie tworzenia się tej państwowości litewskiej. Niemcy naprawdę wnieśli ogromny wkład. 17 rok, szczególnie tutaj przesądził o tym, że Litwini lepiej byli przygotowani. Następna istotna rzecz, że w zasadzie wszyscy sąsiedzi w jakiś sposób terytorium Białorusi widzieli w granicach swojego państwa. Popatrzeć na mapy, które rysowali Litwini, to mapy Litwy sięgały gdzieś aż do Pińska na południu. Jak popatrzeć na mapy organizacji ukraińskich, to te mapy sięgały no, dosyć blisko Wilna. Więc mapy postulowane przez stronę polską, to też tam kończyły się na wschodzie pod Smoleńskim. No oczywiście Rosja ze swojej strony widziała co najmniej Białystok w swojej granicy. Także miejsca dla Białorusi nie było, bo wszyscy sąsiedzi chcieli mieć tą Białoruś w swojej granicy. Nie dlatego przynajmniej, że Białorusinów lubili, ale no, tak to im się jakoś układały ambicje polityczne. Tym regionem świata no, najmniej byli zainteresowani zwycięzcy w tej wojnie, czyli Anglicy i Francuzi. No, ruch białoruski był to coś, zjawisko dosyć nowe. No a w dodatku ten ruch białoruski, no trzeba szczerze przyznać, to nie miał aż takiej dynamiki jak ruchy sąsiednich narodów, które w swoim czasie otrzymały także wsparcie ze strony Niemiec.
To militarne, polityczne, finansowe i tak dalej, i tak dalej.
A na przypadku właśnie Polski, no warto tu zauważyć, że Niemcy stworzyli administrację. Co to jest administracja? To jest właśnie państwo. Jeżeli jest administracja, to jest komu ściągać podatki, jest komu wysyłać pisma, jest komu po prostu zadbać o szybką mobilizację, jeszcze taka potrzeba zaistniała. To są struktury, które przesądzane. Natomiast nic takiego nie powstało na ziemiach, gdzie mieszkali Białorusini. I to jest jeszcze wreszcie czas, kiedy tej zachodniej części, tej terytorium zamieszkały przez Białorusinów, zaczęli wracać ludzie. Wprawdzie nie wszyscy, bo tam prawie 1/3 zmarła, ale ludzie, których jedynym marzeniem było po prostu przeżyć. Znaleźć coś do jedzenia, znaleźć jakiś kąt, bo ich domów nie było. Pola były zarośnięte po paru latach nieobecności.
Byli zainteresowani spokojem, a nie budowaniem państwa. Gotowi
byli walczyć o jakieś tam ideę państwa. Najpierw trzeba żyć, a później czymś większym myśleć. Tak.
Dziękuję pięknie, panie profesorze, za spotkanie. Dzisiaj przybliżyliśmy naszym słuchaczom taką aurę polityczną, która towarzyszyła powstaniu Białoruskiej Republiki Ludowej. Także próbowaliśmy skomentować, dlaczego nie powstało wtedy demokratyczne państwo białoruskie. Naszym gościem był profesor Eugeniusz Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Dziś to wszystko w tajemnicach naszych czasów. Zapraszamy za tydzień we wtorek o zwykłej porze o 18:05. Archiwalne odcinki naszego programu można posłuchać na stronie internetowej tncradiobiałystok.pl. Lech Pilarski, do usłyszenia.